George Orwell. Rok 1984. Taśma 9, ścieżka 1. Nie ma jak temu zapobiec. Zdołałem odgrzebać w pamięci jeden jedyny moment, kiedy mogłem ją popełnić. Tak, postąpiłem bardzo nierozważnie. Przygotowywaliśmy ostateczne wydanie poezji Kiplinga. Pozwoliłem, żeby na końcu jednego wersu pozostało słowo Bóg. Nie miałem wyjścia, zawołał niemal z oburzeniem, unosząc głowę, by spojrzeć na Winstona. Nie dało rady tego zmienić. Konieczny był rzeczownik, pełny rym, męski, do słowa głuk. Znalazłem 40, lecz żaden nie pasował. Przez wiele dni łamałem sobie głowę, aż w końcu dałem za wygraną. Więcej takich słów po prostu nie ma. Wyraz jego twarzy uległ transformacji. Znikło rozdrażnienie. Przez chwilę Ampleforth miał prawie zadowoloną minę. Mimo brudu i zarostu jego oblicze promieniowało intelektualnym ciepłem, radością pedanta z odkrycia jakiegoś bezużytecznego faktu. Czy myślałeś kiedykolwiek o tym, jak bogactwo lub ubóstwo rymów wpływa na treść poezji? Nie, tego problemu Winston akurat nigdy nie rozważał. W obecnych okolicznościach tym bardziej nie wydawało mu się to ani specjalnie ważne, ani interesujące. Wiesz może, która jest godzina? Spytał. Ampleforth znów zrobił zaskoczoną minę. W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Aresztowali mnie 2 dni temu, może 3. Ponownie obiegł spojrzeniem ściany, jakby oczekiwał, że zobaczy okno. Tu noce i dnie nie różnią się od siebie. Nie wiem, jak mierzyć upływ czasu. Przez kilka minut prowadzili urywaną rozmowę, po czym nagle, bez żadnego wyraźnego powodu, teleekran wrzasnął na nich, żeby się uciszyli. Winston siedział spokojnie ze skrzyżowanymi rękami. Ampleforth, zbyt masywny, by zmieścić się wygodnie na wąskiej ławce, wiercił się, splatając szczupłe dłonie to na jednym, to na drugim kolanie. Teleekran warknął na niego, żeby przestał się kręcić. Czas płynął. 20 minut, godzina, trudno zgadnąć. Na korytarzu znów zadudniły kroki. Winston poczuł skurcz kiszek. Wkrótce, już bardzo niedługo, może za 5 minut, a może nawet teraz, tu pod za drzwiami będzie oznaczał, że nadeszła jego kolej. Drzwi otworzyły się. Do celi wszedł oficer o lodowatej twarzy. Szybkim ruchem dłoni wskazał Ampleforta. Pokój 101, powiedział. Ampleforth wymaszerował niezdarnie pomiędzy strażnikami. Na jego twarzy malował się cień niepokoju, lecz przede wszystkim dezorientacja. Winstonowi zdawało się, że mijają godziny, ból żołądka narastał, myśli krążyły uporczywie po tych samych torach, niczym bile raz po raz wpadające w te same otwory. Powtarzało się tylko 6 tematów. Ból żołądka, kromka chleba, krew i krzyki. O'Brien, Julia, Żyletka. Znów poczuł skurcz kiszek. Kroki zbliżały się ponownie. Kiedy odemknięto drzwi celi, poruszone nimi powietrze wypełniła ostra woń zimnego potu. Do celi wszedł Parsons. Miał na sobie szorty barwy kaki i sportową koszulę. Winston był tak zaskoczony, że zapomniał o własnej niedoli. — Ty tutaj? — zawołał. W spojrzeniu, które Parsons mu posłał, nie malowało się ani zaciekawienie, ani zdumienie, jedynie boleść. Zaczął przechadzać się nerwowo po celi, najwyraźniej niezdolny usiedzieć w miejscu. Kiedy przy każdym kroku prostował grube kolana, widać było, że nogi mu dygoczą. Oczy miał wielkie, rozszerzone, jakby cały czas wypatrywał czegoś w oddali. — Za co cię wsadzili? — spytał Winston. — Za myśl o zbrodnie — wykrzyknął Parsons, o mało nie wybuchając płaczem. Ton jego głosu sugerował z jednej strony pełne przyznanie się do winy, a z drugiej zdumienie i trwogę, że coś takiego mogło się przytrafić właśnie jemu. Zatrzymał się przed Winstonem i zaczął wypytywać go błagalnie. — Nie zastrzelą mnie, prawda, stary? Nie zabiją kogoś, kto niczego nie zrobił, tylko coś pomyślał wbrew sobie, prawda? Wiem, że potraktują mnie sprawiedliwie, mam do nich pełne zaufanie. Będą wiedzieli, że mam nieskazitelną opinię, prawda? Nawet ty możesz to poświadczyć. Starałem się, jak umiałem, prawda? Może nie jestem najbystrzejszy, ale za to nigdy nie żałowałem sił. Wypruwałem sobie żyły dla partii. Nie skażą mnie na więcej niż 5 lat, co? Góra 10, prawda? Ktoś taki jak ja przyda się w obozie pracy, prawda? Nie zastrzelą mnie przecież za ten jeden, jedyny wyskok, co? Jesteś winny? Oczywiście, zawołał Parsons, zerkając wierno-poddańczo w stronę teleekranu. Chyba nie sądzisz, że partia mogłaby aresztować niewinnego człowieka, co? Jego żabia twarz jakby się trochę uspokoiła, a nawet przybrała nieco świętoszkowaty wyraz. Myśl o zbrodnia to straszna rzecz? Stary oświadczył moralizatorskim tonem. Może zdradziecko wkraść się do twojego umysłu bez najmniejszego udziału woli. Wiesz, jak to ze mną było? Owładnęła mną we śnie. Tak, wierz mi, żyłem sobie spokojnie, pracowałem, przykładałem się jak najlepiej, jak mogłem i nawet nie podejrzewałem, że w moim umyśle dzieje się coś niedobrego, po czym nagle zacząłem mówić przez sen. I wiesz, co powiedziałem? Zniżył głos, jak ktoś, kto ze względów medycznych musi użyć nieprzyzwoitego słowa. Precz z wielkim bratem. Tak, dokładnie, ja. Podobno nawet powtórzyłem wiele razy. Zdradzę ci w zaufaniu, stary. Cieszę się, że mnie aresztowano, zanim posunąłem się dalej. Wiesz, co zrobię, kiedy postawią mnie przed trybunałem? Dziękuję wam, oświadczę, że mnie uratowaliście, zanim byłoby za późno. Kto cię zadenuncjował? Moja córeczka, oznajmił Persons z ponurą dumą. Podsłuchiwała przez dziurkę od klucza. Jak usłyszała, co mówię, zaraz nazajutrz pognała na policję. Ma dopiero 7 lat, a patrz, jaka cwana. Wcale nie mam jej za złe tego, co zrobiła. Jestem z niej dumny. Przynajmniej widać, że dobrze ją wychowałem. Postąpił nerwowo kilka kroków, zerkając z upragnieniem na muszlę klozetową, po czym nagle ściągnął szorty. Przepraszam cię, stary, nic nie poradzę. Nie wytrzymuję tego czekania. Usadowił swój tłusty zad na muszli. Winston przysłonił twarz dłońmi. Smith! Ryknął teleekran. 6089 Smith W! Odkryć twarz! W celi nie wolno zasłaniać twarzy. Winston odjął dłoń od oczu. Persons załatwiał się długo, głośno i obficie. Ponieważ odpływ był zatkany, cela cuchnęła potem przez wiele godzin. Personsa zabrano. Do celi wprowadzano coraz to nowych więźniów, a po pewnym czasie zabierano ich nie wiadomo dokąd. Jedna z kobiet miała pójść do pokoju 101. Winston zauważył, jak na wieść o tym skurczyła się i zbladła. W pewnym momencie doszedł do wniosku, że jeśli trafił tu rano, teraz musi być już popołudnie, jeśli po południu, północ. W celi znajdowało się 6 więźniów. Wszyscy siedzieli bez ruchu. Miejsce naprzeciw Winstona zajmował mężczyzna o tłustym podbródku i wystających zębach, który przypominał jakiegoś wielkiego, nieszkodliwego gryzonia. Jego obfite, czerwone policzki były tak pękate, jakby miał w nich poutykane zapasy jedzenia, a bladoszare oczy przesuwały się płochliwie po twarzach współwięźniów i umykały natychmiast, gdy ktoś kierował na niego wzrok. Drzwi otworzyły się i do celi wprowadzono kolejnego więźnia. Na jego widok ciarki przeszły Winstona po grzbiecie. Wygląd miał dość powszedni, nawet prostacki. Mógł być inżynierem czy technikiem, jednakże chudość jego twarzy przejmowała grozą. Właściwie była to czaszka. Wymizerowanie sprawiało, że usta i oczy wydawały się nieproporcjonalnie wielkie, zwłaszcza oczy, w których żarzyła się jakaś straszliwa, mordercza nienawiść. Chudzielec usiadł na ławie nieopodal Winstona. Winston nie patrzył na niego, lecz udręczona, wynędzniała twarz tak silnie wryła mu się w pamięć, że widział ją równie wyraźnie, jakby nadal się w nią wpatrywał. Nagle zdał sobie sprawę, co dolega mężczyźnie. Po prostu umierał z głodu. W tym samym momencie uświadomili to sobie także pozostali. Naokoło celi poszedł szmer. Więzień o tłustych policzkach to kierował spojrzenie na głodomora, to odwracał je zmieszany, to znów zerkał w jego stronę. Nie umiał się powstrzymać od patrzenia. Przez chwilę wiercił się niespokojnie, w końcu wstał, przeszedł się kaczym chodem przez celę, pogrzebał w kieszeni kombinezonu i nieśmiało podał nowemu przybrudzony kawałek chleba. Z teleekranu rozległ się wściekły, ogłuszający ryk. Grubas aż podskoczył. Głodomór natomiast schował ręce za siebie, jakby demonstrując całemu światu, że nie zamierza przyjąć daru. — Bumstead! — ryczał teleekran. — 2713 Bumstead! J! Rzuć chleb na ziemię! Grubas upuścił kawałek chleba. — Pozostań na miejscu! — rozkazał dalej głos. — Obróć się twarzą do drzwi i nie ruszaj się! Grubas posłusznie wykonał polecenia. Jego wielkie, pękate policzki drżały niepohamowanie. Drzwi otworzyły się z łoskotem. Do środka wmaszerował młody oficer i usunął się na bok, zanim wpadł niski, krępy strażnik o potężnych barach. Zatrzymał się przed Grubasem, po czym na znak oficera zamachnął się szeroko i z całej siły rąbnął więźnia pięścią w usta. Cios niemal oderwał Grubasa od ziemi. Przeleciał przez długość celi i upadł obok muszli klozetowej. Przez chwilę leżał ogłuszony, a z ust i nosa sączyła mu się ciemnoczerwona krew. Półprzytomny wydawał z siebie ciche jęki, niemal zwierzęce skowytanie. Potem przekręcił się na brzuch i zaczął niepewnie unosić się na czworakach. Z ust wypadła mu ociekająca śliną i krwią sztuczna szczęka złamana na pół. Pozostali więźniowie siedzieli bez ruchu, z rękami splecionymi na kolanach. Grubas dowlókł się na swoje miejsce. Jedna strona twarzy zaczynała mu sinieć. Spuchnięte usta wyglądały jak wiśniowy wrzód z czarną dziurą po środku. Od czasu do czasu wąska stróżka krwi ściekała mu na pierś. Szare oczy, w których malowało się poczucie winy, znów wędrowały szybko po twarzach obecnych, jakby usiłował się przekonać, czy współwięźniowie pogardzają nim ze względu na doznane przez niego upokorzenie. Drzwi ponownie się otworzyły. Oficer wskazał niedbałym gestem głodomora. Pokój 101, rzekł. Obok Winstona rozległ się jęk, po czym coś upadło na ziemię. To głodomór rzucił się na kolana, wyciągając błagalnie ręce. Towarzyszu oficerze, zawołał, nie zabierajcie mnie tam, przecież powiedziałem już wszystko. Co jeszcze chcecie wiedzieć? Gotów jestem przyznać się do każdej zbrodni, naprawdę każdej. Powiedzcie tylko, do czego mam się przyznać, a natychmiast to zrobię. Przygotujcie dowolne zeznania, ja wszystko podpiszę, przysięgam, tylko nie bierzcie mnie do pokoju 101. Pokój 101, powtórzył oficer. Twarz Głodomora, od początku bardzo blada, przybrała teraz odcień, który Winston zawsze dotąd uważał wyłącznie za przenośny. Stała się autentycznie zielona. Uczyńcie ze mną, co chcecie. Głodzicie mnie od tygodni, więc zabijcie mnie wreszcie, zastrzelcie, powieście, skażcie na 25 lat ciężkich robót. Chcecie, żebym jeszcze kogoś wsypał? Powiedzcie tylko kogo, a natychmiast go obciążę. Nie obchodzi mnie, kto to będzie, ani co z nim zrobicie. Mam żonę i troje dzieci. Najstarsze z nich nie ma jeszcze 6 lat. Możecie przywieźć tu całą trójkę i na moich oczach poderżnąć im gardła. Wolę to, niż iść do pokoju 101. Pokój 101, powtórzył oficer. Głodomór powiódł oszalałym spojrzeniem po współwięźniach, jakby szukał kogoś, z kim mógłby się zamienić na miejsca. Jego wzrok zatrzymał się na zakrwawionej twarzy Grubasa. Wskazał go wychudłą dłonią. — Tego, to tego powinniście zabrać, a nie mnie — zawołał. — Nie słyszeliście, co mówił, kiedy dostał w gębę? — Poczekajcie, zaraz wam wszystko powtórzę. To on jest wrogiem partii, nie ja. Kiedy strażnicy postąpili krok w stronę Głodomora, jego głos przeszedł w cienki pisk. — Nie słyszeliście? Coś się zacięło w teleekranie. To on jest wrogiem. Bierzcie jego, nie mnie. Dwóch masywnych strażników pochyliło się, by pochwycić Głodomora pod pachy, ale rzucił się rozpaczliwie w bok i uczepił żelaznej nogi ławki, skowycząc jak zwierzę. Usiłowali go oderwać, jednakże trzymał się kurczowo i z nieoczekiwaną siłą. Szamotali się tak z pół minuty. Pozostali więźniowie siedzieli bez słowa, z rękami założonymi na kolanach, patrząc prosto przed siebie. Skowyt ucichł. Głodomór z trudem łapał oddech, lecz nie dawał oderwać się od ławki. Nagle zawył. To jeden ze strażników zmiażdżył mu palce kopniakiem. Teraz z łatwością podnieśli go na nogi. — Pokój 101 — powtórzył oficer. Strażnicy wyprowadzili Głodomora. Szedł, słaniając się z głową zwieszoną nisko, tuląc do piersi bolącą rękę. Wola walki opuściła go zupełnie. Czas spłynął. Jeśli Głodomora wyprowadzono o północy, nastał już świt, jeśli o świcie minęło południe. Winston był sam, sam od kilku godzin. Od siedzenia na wąskiej ławce tak bardzo bolały go kości, że co pewien czas wstawał i przechadzał się po celi. Teleekran ani razu dotąd nie zareagował. Kawałek chleba leżał wciąż tam, gdzie upuścił go Grubas. Początkowo Winston musiał specjalnie odwracać wzrok, żeby nie patrzeć w tamtą stronę, ale w końcu głód ustąpił miejsca pragnieniu. W ustach miał suchy, nieprzyjemny smak. Miarowy szum i ciągłe, jaskrawe światło sprawiły, że ogarnęła go słabość, a w głowie czuł kompletną pustkę. Kiedy nie mógł już dłużej wytrzymać bólu, wstawał, po czym siadał niemal natychmiast, gdyż ilekroć się podnosił, zaczynało mu się kręcić w głowie. Kiedy chwilami niewygody ciała przestawały mu tak okropnie doskwierać, powracał przeraźliwy strach. Momentami z gasnącą nadzieją myślał o obrajenie i żyletce. Wydawało mu się prawdopodobne, że zostanie dostarczona w jedzeniu, jeśli w ogóle będą go tu karmić. Rzadziej myślał o Julii. Możliwe, że cierpi teraz jeszcze gorsze męczarnie niż on. Może właśnie w tym momencie wyje z bólu. Czy gdybym mógł ją uratować, zwiększając swoje męki, uczyniłbym to? Zapytał się w myślach. Tak, nie wahałbym się. Ale była to wyrozumowana decyzja. Uznał, że tak należy postąpić. Nie podyktowała mu tej odpowiedzi miłość. Tu, gdzie teraz przebywał, nie odczuwało się nic prócz bólu i strachu przed jeszcze większym bólem. A zresztą, czy kiedy się cierpi, Można z jakiegokolwiek powodu szczerze pragnąć, aby ból się wzmógł? Tego jeszcze nie wiedział. Znów rozległy się kroki, szczęknęły drzwi, do celi wszedł O'Brien. Winston poderwał się na równe nogi. Widok O'Briena tak go zaskoczył, że zapomniał o ostrożności. Po raz pierwszy od wielu lat zapomniał nawet o obecności teleekranu. Was też mają! I to od bardzo dawna, odparł ironicznie i niemal z żalem przybysz. Odsunął się od drzwi. Za nim wkroczył potężnie zbudowany strażnik z długą czarną pałką w ręce. Wiedziałeś o tym, Winston, rzekł O'Brien. Nie oszukuj się. Wiedziałeś od samego początku. Tak, Winston zdał sobie teraz sprawę, że rzeczywiście wiedział od samego początku. Nie miał jednak czasu głębiej się nad tym zastanawiać. Całą uwagę skupił na pałce w dłoni strażnika. Mogła spaść wszędzie, rąbnąć go w czubek głowy, tuż nad uchem, w ramię, w łokieć. Łokieć. Osunął się na kolana jak rażony gromem, drugą ręką przyciskając spalający łokieć. Przed oczami zrobiło mu się żółto. Niemożliwe, niemożliwe, aby jeden cios mógł wywołać tak przeraźliwy ból. Kiedy wzrok mu się rozjaśnił, ujrzał strażnika i O'Briena, którzy pochylali się nad nim. Strażnik chichotał, obserwując, jak więzień skręca się z bólu, a Winston poznał odpowiedź na swoje pytanie. Nigdy z najwznioślejszego powodu nie można pragnąć zwiększenia bólu. Chce się tylko jednego, by zelżał. Nic na świecie nie jest tak straszne jak ból fizyczny. W obliczu bólu nie ma bohaterów. W obliczu bólu nie ma bohaterów, powtarzał w myślach, tarzając się po posadzce i bezradnie tuląc do siebie rwące lewe ramię. Leżał na czymś zbliżonym do polowego łóżka, ale znacznie wyższym. W dodatku nie mógł się poruszyć, gdyż krępowały go pasy. Światło, jeszcze bardziej jaskrawe niż zwykle, świeciło mu prosto w twarz. Tuż obok łóżka stał O'Brien, wpatrując się w niego badawczo. Z drugiej strony znajdował się mężczyzna w białym kitlu, trzymający strzykawkę. Kiedy otworzył oczy, nie od razu zdał sobie sprawę ze swojego otoczenia. Miał uczucie, że wpływa do tego pomieszczenia z zupełnie innego świata, z podwodnego świata, gdzieś głęboko w dole. Nie miał pojęcia, jak długo tam przebywał. Od momentu aresztowania nie widział ani mroku, ani światła dziennego. Poza tym jego wspomnieniom brakowało ciągłości. Zdarzało się, że świadomość, nawet taka, jaką ma człowiek śpiący, urywała mu się zupełnie i powracała po przerwie wypełnionej próżnią. Lecz czy przerwy te trwały dni, tygodnie, czy zaledwie sekundy, tego nie wiedział. Koszmar rozpoczął się od uderzenia w łokieć. Dopiero znacznie później zdał sobie sprawę, że było to jedynie wstępne, rutynowe przesłuchanie, jakiemu poddawano niemal wszystkich więźniów. Istniał długi wykaz zbrodni, szpiegostwo, sabotaż i tym podobne, do których po prostu każdy musiał się przyznać. Stanowiło to zwykłą formalność, choć same tortury były jak najprawdziwsze. Winston nie pamiętał, ile razy go bito i jak długo. Zawsze zajmowało się nim 5 lub 6 oprawców w czarnych mundurach. Czasami walili go pięściami, kiedy indziej używali pałek lub żelaznych prętów, czasem wyłącznie kopali. Zdarzało się, że przekroczywszy wszelkie granice wstydu, tarzał się po posadzce jak zwierzę, zwijając się i miotając na boki w ciągłej, beznadziejnej próbie uniknięcia buciorów, które co chwila trafiały go w żebra, brzuch, łokcie, uda, pachwiny, jądra i kość ogonową. Niekiedy tortury trwały tak długo, że najokrutniejsze, najstraszniejsze i najbardziej nieludzkie wydawało mu się nie to, iż funkcjonariusze nie przestają się nad nim pastwić, lecz że sam nie potrafi się zmusić do utraty przytomności. Wiele razy kompletnie zawodziły go nerwy i wtedy błagał o litość, jeszcze zanim spadło pierwsze uderzenie. Sam widok pięści wzniesionej do ciosu wystarczył, aby zacząć przyznawać się do prawdziwych i zmyślonych zbrodni. Czasami obiecywał sobie, że tym razem nie powie nic i każde słowo musieli z niego wyciskać pomiędzy jękami bólu. Kiedy indziej decydował się na niewielki kompromis, postanawiając: przyznam się, ale jeszcze nie teraz. Muszę wytrzymać, aż ból stanie się nieznośny. Jeszcze 3 kopniaki, jeszcze 2, a wtedy zeznam to, czego chcą. Nieraz bili go tak, że ledwo mógł ustać, po czym ciskali na kamienną posadzkę celi niczym wór kartofli, a gdy po kilku godzinach przychodził nieco do siebie, zabierali go i znów bili. Zdarzały się i dłuższe okresy, kiedy pozwalano mu trochę odzyskać siły. Niewiele z tego zostało mu w pamięci, gdyż albo wówczas spał, albo leżał otępiały. Pamiętał celę z blaszaną miednicą do mycia i twardą pryczą z desek, jakby półką odchodzącą od ścian oraz posiłki złożone z gorącej zupy, chleba i rzadziej kawy. Pamiętał gburowatego fryzjera, który przyszedł zeskrobać mu zarost i przystrzyć włosy, a także ludzi w białych kitlach. Ci w sposób rutynowy, bez cienia współczucia, mierzyli mu puls, sprawdzali odruchy, podwijali powieki, obmacywali twardymi rękami ciało, szukając połamanych kości i wstrzykiwali środki nasenne. Tortury stały się rzadsze. Funkcjonowały teraz na zasadzie groźby, okropności, które lada moment mogą go znów spotkać, jeśli odpowiedzi będą niezadowalające. Przesłuchania prowadzili teraz nie oprawcy w czarnych mundurach, lecz partyjni intelektualiści, mali, krępi osobnicy o szybkich ruchach i pobłyskujących okularach. Zmieniali się kilkakrotnie podczas każdej sesji, zwykle trwającej, tak mu się zdawało, choć pewności nie miał, 10-12 godzin. Ci nowi śledczy pilnowali, żeby wciąż odczuwał lekki ból, ale nie polegali wyłącznie na bólu. Bili go po twarzy, szarpali za włosy, wykręcali mu uszy, kazali stać na jednej nodze, nie pozwalali oddać moczu, świecili w twarz jaskrawymi lampami, aż oczy zaczynały mu łzawić. To wszystko jednak robili głównie po to, żeby go poniżyć i pozbawić zdolności logicznego rozumowania. Ich prawdziwą bronią było samo śledztwo, ciągnące się bezlitośnie przez długie godziny, kiedy to usiłowali przyłapać go na sprzecznych zeznaniach, zastawiali na niego pułapki i przekręcali jego wypowiedzi, co rusz zarzucając mu kłamstwo i plątanie się w faktach, aż zaczynał płakać ze wstydu i nerwowego wyczerpania. Zdarzało się, że płakał kilka razy podczas jednej sesji. Niemal cały czas wrzeszczeli i obrzucali go wyzwiskami, a gdy się wahał, co mówić, grozili, że znów trafi do rąk strażników. Niekiedy jednak nieoczekiwanie zmieniali taktykę, tytułując go towarzyszem, apelując do jego sumienia w imię Angsocu i Wielkiego Brata i pytając ze smutkiem, czy tak dalece wyzbył się lojalności wobec partii, iż nie pragnie naprawić wyrządzonych przez siebie szkód. Po wielogodzinnej sesji, kiedy nerwy miał już zupełnie poszarpane, nawet na takie słowa reagował łkaniem. W końcu ich natrętne głosy złamały go bardziej niż pięści i buciory strażników. Cała jego osoba sprowadzała się teraz do ust, które mówiły to, czego żądano, i do ręki, która podpisywała wszystko, co mu podsunięto. Jedynym celem, jaki sobie stawiał, było odgadnąć czym prędzej, do czego ma się przyznać. Przyznawał się natychmiast, żeby tylko się nad nim więcej nie znęcali. Przyznał się do zamachów na ważnych członków partii, do rozprowadzania ulotek o wywrotowych treściach, do malwersacji pieniężnych, do sprzedawania tajemnic wojskowych, do uprawiania sabotażu. Przyznał się, że od 1968 roku był płatnym szpiegiem rządu wschodazjatyckiego. Zeznał, że uprawiał praktyki religijne, że jest zwolennikiem kapitalizmu i zboczeńcem seksualnym. Przyznał się do zamordowania żony, chociaż wiedział, a przesłuchujący zapewne wiedzieli również, iż ona wciąż żyje. Zeznał, że od lat utrzymywał ścisły kontakt z Goldsteinem i należał do podziemnej organizacji, w której szeregach znalazły się także niemal wszystkie znajome mu osoby. Najprościej było przyznać się do wszystkiego i obciążyć każdego, kogo się tylko znało. Zresztą w pewnym sensie nie kłamał. Był przecież wrogiem partii, a w oczach partii między myślą i czynem nie zachodziła żadna różnica. Miał też inne wspomnienia. Zapisały się w jego umyśle jako luźne, niepowiązane ze sobą obrazy przedzielone czernią. Znajdował się w celi, w której równie dobrze mógł panować mrok jak jasność, albowiem całe pole widzenia wypełniała para świecących oczu. Tuż obok tykało wolno i miarowo jakieś urządzenie. Oczy powiększyły się, stały bardziej lśniące. Nagle wzniósł się do góry, skoczył między ślepia i znikł. Przywiązany do fotela i otoczony tarczami różnych przyrządów, siedział skąpany blaskiem oślepiających lamp. Człowiek w białym kitlu studiował tarczę. Na korytarzu rozległy się ciężkie kroki. Drzwi otworzyły się z łoskotem. Do środka wmaszerował oficer o woskowej twarzy, a za nim dwaj strażnicy. Pokój 101. Człowiek w białym kitlu nie zareagował. Nie spojrzał też na Winstona. Cały czas wpatrywał się tylko w tarczę. Toczył się ogromnym korytarzem szerokości kilometra, zalanym wspaniałym złotym światłem, wyjąc ze śmiechu i wykrzykując ile tchu najróżniejsze zeznania. Przyznawał się do wszystkiego, nawet do tego, co udało mu się przemilczeć podczas tortur. Spowiadał się z całego życia słuchaczom, którzy świetnie je znali. Razem z nim byli jego oprawcy, śledczy, ludzie w białych kitlach. O'Brien, Julia, pan Charrington, wszyscy toczyli się korytarzem, zarykując się ze śmiechu. Jakieś okropne zdarzenie, które miało nastąpić w przyszłości, ominęło go i już nie musiał się obawiać. Wszystko było w porządku. Tortury się skończyły. Każdy szczegół jego życia został wyciągnięty na wierzch, zrozumiany, wybaczony. Na wpół uniósł się z twardej pryczy, przekonany, że doleciał go głos O'Briena. Podczas przesłuchań, aczkolwiek nie widział go ani razu, miał uczucie, że O'Brien stoi tuż obok, choć poza zasięgiem wzroku. To O'Brien wszystkim kierował. On kazał strażnikom bić Winstona i on pilnował, aby go nie zatłukli na śmierć. To on decydował, kiedy więzień ma wyjść z bólu, kiedy odpoczywać, kiedy jeść, kiedy spać, jakie środki należy mu wstrzykiwać. To on zadawał pytania i podsuwał odpowiedzi. On był katem i obrońcą, inkwizytorem i przyjacielem. Pewnego razu Winston nie pamiętał, czy podczas normalnego snu, czy też snu wywołanego środkami nasennymi, a może nawet w momencie przebudzenia, usłyszał przy uchu szept: "Nie przejmuj się, Winston, mam nad tobą pieczę. Obserwowałem cię przez 7 lat. Teraz nadeszła chwila zwrotna. Uratuję cię, uczynię doskonałym." Nie miał pewności, czy przemawiał do niego O'Brien, ale nie wątpił, że był to ten sam głos, który w innym śnie przed 7 laty oznajmił mu: "Spotkamy się tam, gdzie nie ma mroku." Nie pamiętał końca przesłuchań. We wspomnieniach miał lukę. Następna rzecz, która powoli wyłoniła się w jego świadomości, to pomieszczenie, czy też cela, gdzie znajdował się teraz. Leżał niemal płasko na wznak i nie mógł się poruszyć. Jego ciało w różnych punktach przytrzymywały pasy. Nawet głowę miał całkowicie unieruchomioną. O'Brien przyglądał mu się z powagą i jakby ze smutkiem. Widziana od dołu twarz była prostacka i zmęczona, z worami pod oczyma i głębokimi bruzdami ciągnącymi się od nosa do brody. O'Brien wyglądał starzej, niż Winstonowi się dotąd wydawało. Mógł mieć już 50. Trzymał dłoń na przełączniku obok tarczy z podziałką. — Powiedziałem ci — rzekł O'Brien — że jeśli się spotkamy, to właśnie tutaj. — Tak — przyznał Winston. Drobny ruch dłoni O'Briena i bez żadnego uprzedzenia Winstona zalała fala bólu. Torturę potęgował fakt, że więzień nie widział, co się dzieje, a czuł się tak, jakby zadawano mu śmiertelne rany. Nie miał pojęcia, czy katują go naprawdę, czy też wrażenie bólu powstaje za sprawą prądu, lecz zdawało mu się, że ciało rozszarpują mu szczypce, a stawy wyłamuje jakaś siła. I choć od bólu pot wystąpił mu na czoło, straszniejsza od samych cierpień była myśl, że zaraz pęknie mu kręgosłup. Zacisnął zęby i oddychał ciężko przez nos, usiłując jak najdłużej wytrzymać bez krzyku. — Boisz się, że za chwilę coś ci pęknie — zauważył O'Brien, obserwując jego twarz. — Najbardziej się lękasz, że trzaśnie ci kręgosłup. Masz przed oczami wyraźny obraz tego, jak kręgi odskakują od siebie, a z pomiędzy nich zaczyna się sączyć płyn rdzeniowy. — O tym właśnie teraz myślisz, prawda, Winston? — Winston nie odpowiedział. O'Brien przesunął umieszczony nad tarczą przełącznik. Ból odpłynął niemal równie szybko, jak się pojawił. — To było 40 — wyjaśnił O'Brien. — Jak widzisz, skala dochodzi do 100. Staraj się nie zapominać podczas naszej rozmowy, że w każdej chwili mogę zadać ci ból o dowolnym natężeniu. Dobrze? Jeśli zaczniesz uciekać się do kłamstw, stosować wykręty lub choćby udzielać mi odpowiedzi niedorastających do twoich umysłowych możliwości, natychmiast będziesz wył z bólu. Zrozumiałeś? Tak. Zachowanie O'Briena stało się mniej surowe. Poprawił w zamyśleniu okulary i przeszedł parę kroków. Kiedy się znów odezwał, jego głos był łagodny i cierpliwy. O'Brien miał teraz w sobie coś z lekarza, nauczyciela lub nawet księdza, kogoś, kto nie pragnie karać, lecz tłumaczyć i przekonywać. Rok 1984, taśma 9, koniec ścieżki 1.